SBS Radio. Mam dzisiaj przyjemność spotkać się ponownie na naszej antenie z panem Michałem Brantem, doradcą finansowym. Dzisiaj rozmawiamy o nieruchomościach. Witam pana, panie Michale, na antenie radia SBS.
Dzień dobry, panie Doroto, witam wszystkich słuchaczy.
Partia Pracy bardzo dużo mówi właśnie o tym, że chcą zlikwidować tak zwany negative gearing. Nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi.
Bo my rozmawiamy o nieruchomościach. Powiedzmy, że mamy taką sytuację, że mamy jakąś inwestycję, mamy jakąś nieruchomość i załóżmy, że dochód z tej nieruchomości jest mniejszy niż koszt jej utrzymywania. Czyli najczęściej tak się dzieje, jeżeli czynsz jest mniejszy, załóżmy, niż koszt utrzymania tej nieruchomości, a także mniejszy niż oprocentowanie, jakie płacimy, żeby utrzymać pożyczkę, jaką żeśmy wzięli na tę nieruchomość. Nasze wydatki są większe niż ten dochód, czyli tą różnicę, o którą przekraczają nasze wydatki ten dochód, możemy sobie odliczyć od naszego, od naszych zarobków, powiedzmy zwykłej pensji czy jakichś innych inwestycji.
Dochód to jest ten czynsz?
Tak.
A wydatki to są rzeczy związane z utrzymaniem tej nieruchomości w jakimś oddziałającym porządku. Plus przede wszystkim największym wydatkiem to jest oprocentowanie pożyczki, którą wzięliśmy na tą nieruchomość.
Można powiedzieć, że każdego miesiąca mamy stratę na tej nieruchomości. Czy tracimy pieniądze, bo dochód jest mniejszy niż wydatki, jakie ponosimy. Mogliśmy sobie zawsze odliczyć od naszej zwykłej pensji, czy jakichkolwiek innych dochodów, jakieśmy mieli. I to było tak zwane negative gearing.
Ale to mówimy o przyrozliczeniu podatkowym na końcu roku.
Podatkowe, zgadza się, tak. No i teraz wyszła taka propozycja, żeby to negative gearing właśnie zlikwidować, a w szczególności, żeby było osiągalne tylko do nowych nieruchomości. Nowe w sensie, że jesteśmy pierwszymi właścicielami tej nieruchomości. Czyli no w tej chwili wiemy, że więcej niż milion podatników używa takich strategii negative gearing. Strategia dla niektórych taka, a dla niektórych to jest po prostu jedyna opcja, jaką są w stanie założyć, ponieważ no wiadomo, jakie są wysokie ceny nieruchomości. Więc większość osób zazwyczaj zaczyna od sytuacji, gdzie mają ten negative gearing, że kosztuje ich to na początku więcej niż tego zarabiają. Dopiero po jakimś czasie, po paru latach zaczyna się to robić pozytywne, czyli w sensie, że czynsz zaczyna się robić większy niż oprocentowanie z pożyczki i koszt utrzymania.
Czy wiemy statystycznie, ile w Australii osób tu posiada na przykład swój własny dom, a oprócz tego zdecydowali kupić sobie mieszkanie właśnie na inwestycje, jedno mieszkanie na inwestycje, z myślą o emeryturze, bo tak, może ten superannuation będzie za mały, z myślą o dzieciach lub o wnukach. Ile tych bogaczy jest w Australii, którzy mają te 8 czy 10 tych nieruchomości, a ile jest takich przeciętnych, którzy po prostu pracowali przez całe życie i udało im się kupić to jedno mieszkanie na inwestycje?
No właśnie, to jest bardzo ciekawy punkt. Bo jest to sprzedawane jako odjęcie tak zwanej wielkiej ulgi podatkowej dla najbogatszych Australijczyków. No ale fakty są takie, że patrząc na cenzus, jaki jest przeprowadzany w Australii co kilka lat, 73% osób, które mają nieruchomość, które mają nieruchomości inwestycyjne, 73% z nich ma tylko jedną nieruchomość, czyli zdecydowana większość. Osoby, które mają więcej niż dwie nieruchomości, jest ich tylko 9% ze wszystkich inwestorów. A co jeszcze ciekawsze, że takich inwestorów, którzy mają rzeczywiście więcej niż 5 nieruchomości, według statystyki jest tylko 680 osób w Australii, które mają więcej niż 5 nieruchomości pod swoim nazwiskiem.
No czyli właściwie ta strategia uderzy w średnią klasę. W średnią klasę, która po prostu pracowała całe życie i zdecydowała kupić sobie tą nieruchomość na, tak jak wspomniałam, albo na emeryturę, albo na investment dla dzieci czy dla wnuków.
Jak najbardziej. 90% wszystkich inwestorów mają nie więcej niż dwie nieruchomości na inwestycje.
Inwestycyjne, czyli mają swój dom lub swoje mieszkanie, w którym mieszkają, oprócz tego mają nie więcej niż dwie.
Zgadza się. W sumie większość ludzi, którzy inwestują w nieruchomości, no większość z nich ma tylko jedną nieruchomość.
Może teraz wytłumaczmy dokładnie, jak to działa i dlaczego ludzie, właśnie ta średnia klasa, decyduje się zainwestować w tą dodatkową nieruchomość, tak zwaną investment property.
Jest kilka powodów właściwie. Powód numer jeden to jest taki, że większość osób, które mają jakąś, powiedzmy, surplus gotówkę, czy większą gotówkę, które powiedzmy nie wydają kompletnie, zdają sobie sprawę, że mają praktycznie dwie opcje, żeby zaoszczędzić na emeryturę. Jedna opcja to jest używać systemu superannuation, który oczywiście ma swoje zalety, ale jego dużym minusem jest to, że są pewne ograniczenia, kiedy będziemy mogli to wyjąć. Są pewne ograniczenia, być może, że zmienią się przepisy w przyszłości i nie będziemy mogli tego wyjąć w takim czasie, jakim planowaliśmy. Więc taką asekuracją jest mieć drugą inwestycję poza systemem superannuation i większość ludzi preferuje właśnie nieruchomości. Jest kilka powodów na to. Zazwyczaj rozmawiając z ludźmi, pierwszym powodem jest to, że nieruchomość to jest coś, co oni widzą, co nie rozumieją, na co mogą mieć wpływ. Dużo z nas ma taką możliwość, że możemy coś zrobić z tą nieruchomością, w sensie, że możemy coś poprawić, możemy ją pomalować, możemy podnieść jej wartość, możemy ją rozbudować. Tak więc wiele ludzi bardzo osobiście podchodzi do takiej inwestycji. Taka jest mentalność w Australii, że właśnie, że nieruchomości są bardzo popularne z tego powodu. Nieruchomość jako inwestycja pod własnym nazwiskiem ma taki plus, że zaczynając inwestowanie w nieruchomości, zazwyczaj tracimy pieniądze w pierwszych paru latach, ale żeby nam pomóc w tej sytuacji, odliczamy sobie te straty od naszych zwykłych dochodów. Spójrzmy na sytuację, jakby to wyglądało, gdyby negative gearing nie było osiągalne. Czyli nie możemy sobie odliczać tych strat mm-hmm. od naszych normalnych dochodów.
Bo, powiedzmy jeszcze tutaj, że te straty, tak, mm-hmm. te straty mm-hmm. to są zwracane z naszego podatku, który mm-hmm. my zapłacimy. Bo my płacimy ten podatek, prawda? Tak, to nie jest jakaś zapomoga, tylko to są te pieniądze, które myśmy zarobili i zapłacili państwu ten podatek, lub który tam jest naliczony, z tych pieniędzy, które zapłacił nam jakiś pracodawca.
Znaczy to działa tak, może podam przykład. Załóżmy, że mamy pensję, powiedzmy, użyję okrągłej sumy 100 tysięcy dolarów. Od tego trzeba zapłacić podatek. Jeżeli mamy negative gearing i załóżmy, że po odjęciu czynszu tracimy rocznie 10 tysięcy dolarów na te nieruchomości, to od tej pensji 100 tysięcy odliczamy 10 tysięcy, zostaje 90. Z tych 90 płacimy podatek.
A nie od 100.
Nie od 100.
I tu jest ta ulga.
Tak. Patrząc na sytuację, jakby to wyglądało, gdyby negative gearing został usunięty, tracimy te, w tym naszym przykładzie właśnie, te 10 tysięcy rocznie, a mimo wszystko musimy płacić podatek od całej sumy 100 tysięcy, od całej pensji 100 tysięcznej, którą zarabiamy. I te straty, no niestety, one znikają i już nie możemy z nimi nic zrobić, czyli to ma bezpośredni wpływ na naszą gotówkę.
Bo mamy jeszcze w efekcie mniej pieniędzy.
Oprócz podatku, no tracimy 10 tysięcy dolarów rocznie w tym wypadku na tą nieruchomość. Efekt tego będzie taki, że myślę, że ludziom będzie właśnie trudniej kupić nieruchomość na inwestycje. Mm-hmm. Zresztą taka pewnie jest intencja też. Będzie trudniej kupić taką inwestycję, ponieważ oprócz tego, że będziemy musieli móc ją sfinansować, to jeszcze będziemy musieli być przygotowani na to, że będzie nas więcej kosztowała, bo będziemy musieli dopłacać większą sumę niż kiedyś musieliśmy dopłacać mm-hmm. do tej nieruchomości. Czyli na pewno będzie wiele osób, które z tego powodu nie będą mogli sobie pozwolić na to, żeby kupić nieruchomość. No i to będzie problem. Myślę, że Labour Party sobie zdaje do pewnego stopnia, że to może być problemem. Dlatego powiedzieli, że negative gearing będzie ograniczony tylko do nowych. Praktycznie dla kogoś, kogo nie stać na to, żeby mógł tracić pieniądze każdego roku na swojej nieruchomości i czekać, aż ono rośnie na wartości, te osoby będą praktycznie zmuszone, żeby kupować tylko nowe nieruchomości. Intencja może jest taka, żeby zwiększyć ilość nieruchomości nowych, które będą budowane, przez to zwiększyć ilość tych nieruchomości i jednocześnie obniżyć ich cenę. No ale z drugiej strony zapominajmy o tym, że nowe nieruchomości zazwyczaj są droższe od takich z wtórnego rynku, czyli no mimo wszystko myślę, że i tak wyłączymy wiele osób z możliwości inwestowania. Chyba, że mamy drastyczną obniżkę wartości nowych nieruchomości, no co jest ciężko przewidzieć, jaki będzie rezultat tej polityki. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.